Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje Jarosław Gołofit, a my niezmiennie rozmawiamy z naszym gościem prosto z Algieru. Pan Maciej Pawłowski, Instytut Nowej Europy. Za chwilę autor książki Brama do Europy o państwach Magrebu, w których oczywiście swoje miejsce ma Tunezja. Tunezja, która przecież była kiedyś częścią Imperium Rzymskiego. Ma te związki z Europą bardzo wyraźne i warto o tym mówić, warto o tym pisać i warto o tym czytać. Zarysowaliśmy pokrótce kontekst. Kontekst, drodzy Państwo, tego, co dzieje się w Tunezji. Państwo jednolite etnicznie. Państwo trochę nudne, tak jak dla wielu Polaków Czechy mogą być nudnym państwem. Ja absolutnie się nie podpisuję pod taką opinią. Uważam, że Czechy są przepiękne, fascynujące, a także mental czeski ma coś w sobie i nie należy się z niego na pewno śmiać. Tunezja i Tunezyjczycy, a w zasadzie chcę powoli przechodzić do wydarzeń z 6 października 2024 roku, czyli ostatnich wyborów prezydenckich. Co te wybory, panie Macieju, wygrane przez Kaisa Sayeda, prawnika, konstytucjonalistę, mówią nam o Tunezji, dokąd Tunezja zmierza?
No one mówią nam o tym, że Tunezyjczycy nie chcą demokracji w większości przypadków, a przynajmniej inaczej, demokracja im nie do końca służy. Aczkolwiek pytanie, czy Kais Saied jest, bo już można go nazwać dyktatorem, biorąc pod uwagę to, co się zadziało. W pierwszej kadencji nie można było tak powiedzieć, on miał silny demokratyczny mandat, on wygrał w 2019 mając 70% głosów. Natomiast co można powiedzieć, generalnie Tunezyjczycy mają pewne elementy demokratyczne, wręcz anarchistyczne w swoim charakterze. Oni uwielbiają dyskutować, oni uwielbiają politykować, uwielbiają krytykować rząd. Natomiast no, ciężko jest im odpowiedzialnie wybierać. Przez te lata od arabskiej wiosny do wyboru Sayeda w zasadzie cały czas w każdym rządzie dominującą partią była islamistyczna Ennahda, która miała 30% poparcia społeczeństwa. I tak jak mówiłem, było kilkanaście partii laickich. Niektóre były liberalne, niektóre socjaldemokratyczne. Natomiast ich programy nie różniły się jakoś szczególnie. I one zamiast porozumieć się z sobą, stawały się koalicjantami Ennahdy. Ennahda sobie tych koalicjantów wymieniała. Nie mogła osiągnąć jednego ze swoich czołowych celów, czyli zmiany prawa na prawo szariatu. W Tunezji pozostało to prawo dosyć liberalne, między innymi w przeciwieństwie do innych państw regionu, Tunezyjka może ożenić się z obcokrajowcem i innowiercą i on nie musi przechodzić konwersji. W Algierii na przykład musi przejść taką konwersję, mimo że wszyscy wiedzą, że ona jest fałszywa. I wszyscy sobie zdają sprawę i nie wymagają, żeby był praktykującym muzułmaninem, ale w papierach ma się zgadzać, że nim jest, tak? Natomiast w Tunezji tego zupełnie nie ma. Są małżeństwa cywilne bez względu na wyznanie, to jest właśnie wszystko ten dorobek Burgiby. Są rozwody cywilne, są bardzo rozwinięte prawa kobiet. Niektórzy w regionie mówią, że zbyt rozwinięte, bo na przykład jeżeli Tunezyjka jest podrywana na ulicy przez mężczyznę i wystarczy, że ten mężczyzna się jej nie podoba, że nie jest zbyt przystojny, to ona może powiedzieć policjantowi, że jest napastowana i ten facet skończy na komisariacie, tak, bez wyjaśnienia sprawy, po prostu dostanie kilka pał w plecy. I że tak powiem, no jest to kraj z bardzo mocnymi prawami kobiet. Natomiast no, rządziły rządy, które w swoim dyskursie były zupełnie temu przeciwne, temu, co popiera większość Tunezyjczyków. Co ta gospodarka została rozłożona na łopatki.
No właśnie, panie Macieju, bo ekonomia Tunezji. Tunezja jest dziś biedniejsza niż w 2010 roku. Może na chwilę proszę, zatrzymajmy się tutaj. Jak to zrozumieć, jak to wyjaśnić? Kto za to odpowiada?
Jeden jest czynnik globalny, że w międzyczasie spadły ceny gazu i ropy naftowej. Tunezja jest tranzytorem gazu algierskiego i 6% tego gazu trafia do nich, tak? Ale to jest tylko jeden czynnik. Natomiast największym przemysłem Tunezji jest przemysł turystyczny. I w momencie, gdy mieliśmy rządy islamistów, którzy pieniądze unijne z funduszy na rozwój społeczeństwa obywatelskiego po cichu przeznaczali na rozwój organizacji ekstremistycznych i nie pilnowali bezpieczeństwa. I doszło do dwóch zamachów terrorystycznych w roku 2015 bodaj i 2017. Oraz czynnik niezależny od rządu, to jest wojna w Libii i niestabilność generalnie w regionie po arabskiej wiośnie, doprowadziło do tego, że do kraju przyjeżdżało mniej turystów.
No dobrze, ale to jest 14% PKB. 14, powiemy dużo, no sporo, ale gdzieś jeszcze jest 86. 14% PKB z turystyki.
I tu mamy kolejną sprawę. Ennahda w ogóle nie była zainteresowana gospodarką, nie była zainteresowana przyciąganiem inwestycji,
okay,
czy nawet wspieraniem rodzimego przemysłu. Niektórzy twierdzą, że być może nawet jej zależało na tym, żeby tą gospodarkę rozłożyć na łopatki, bo biedniejsze społeczeństwo jest bardziej radykalne i bardziej podatne na jakąś integrację. Ennahda jest częścią Bractwa Muzułmańskiego, to jest organizacja, która dąży do połączenia wszystkich państw arabskich w duchu islamizmu, tak? Więc tutaj jest dużo zarzutów. Na przykład też takie nieformalne zasiłki stworzono, one nie były wypłacane przez państwo, tylko to były pieniądze z krajów Zatoki Perskiej, przywożone w walizkach, rozdawane osobom z klasy ludowej, które spełniają islamistyczny ideał, tak? Które noszą stroje tradycyjne, tak, kobiety hidżaby i tak dalej, jakby przynajmniej na pozór żyją zgodnie z islamem. Te osoby dostawały świadczenia socjalne, takie nieformalne, które rozdawali członkowie Ennahdy. No i tutaj ta świecka część mówi, że to jest element kupienia społeczeństwa i, prawda, jego transformacji. Na takich rzeczach, że tak powiem, nieistotnych te rządy się skupiały. Po drugie, w Tunezji co roku upadał rząd. To jest 12 miesięcy, to było absolutne maksimum i wyborcy byli tym zmęczeni. I w tym momencie Sajed, który miał autorytet, był twórcą, jednym z twórców konstytucji z 2011 roku, występował w telewizji jako autorytet prawniczy. I przedstawiał się wtedy jako kandydat świecki, zdecydowanie krytykujący tych islamistów. On niezależny, nie będący członkiem żadnej partii, on wydawał się takim po prostu człowiekiem, który tutaj pogoni towarzystwo, wyprostuje sytuację, wprowadzi rządy silnej ręki, ale nie za silne. Tak, Tunezyjczycy, oni są w pewnym sensie w tym niespójni. Oni chcieliby dyktatora, ale takiego jak Burgiba. Czyli takiego, który, że tak powiem, trzyma w ryzach islamistów, natomiast pozwala im na wolność słowa, pozwala im na wolność stowarzyszeń i nie pacyfikuje zbyt stanowczo protestów, tak? I takim kimś wydawał im się w pewnym momencie Kais Saied. Natomiast no, Kais Saied dość szybko zaczął walczyć z kolejnymi rządami i z parlamentem. To się początkowo podobało. Natomiast z czasem, znaczy on działał do takiej logice falandyzacji prawa. On twierdził, że ja tworzyłem konstytucję, więc ja ją będę interpretował. Tak? Czyli konstytucja to ja. I to były pierwsze 2 lata jego rządów i do tego czasu on miał poparcie przynajmniej 50% społeczeństwa. Walczył między innymi z premierem, którego wcześniej sam nominował, który, że tak powiem, chciał bez jego zgody nominować ministrów. W końcu w apogeum tego sporu rozwiązał parlament i to już się części Tunezyjczyków nie spodobało, ale dalej poparcie było wysokie i wspierała go Wolna Partia Deturiańska. To są byli urzędnicy z czasów Benaliego. Którzy widzieli, że to jest potencjalnie prezydent, który może ich wspierać, może wspierać biznes, ale też może wspierać korupcję, tak, która w krajach arabskich jest dość duża. Natomiast Sajed odrzucił również ich. Stwierdził, że stworzy konstytucję kraju samemu i to zaplecze nie jest mu potrzebne. Znaczy ja jestem w stanie zrozumieć, że on po prostu nie chciał być przez tych starych lisów zdominowany. Tak? Natomiast w tym momencie oni nagle stali się obrońcami demokracji, a sam Sajed stał się osamotniony i w tym momencie jego zaplecze, w zasadzie przeciwko niemu są islamiści, przeciwko niemu są związki zawodowe, przeciwko niemu jest biznes, popiera go wojsko i policja tak naprawdę i jakaś część klasy ludowej, która daje się uwieść temu islamistycznemu, znaczy przepraszam, nacjonalistycznemu, nie islamistycznemu dyskursowi. Więc on tak naprawdę roztrwonił kapitał społeczny. To, co ten wynik, który uzyskał w wyborach, on może być wynikiem zbliżonym, no bo jeżeli 30, być może nie było żadnych fałszerstw, ciężko to powiedzieć, bo ale przy takiej frekwencji być może nie były one potrzebne.
Tak, tak? Jeżeli poszli po prostu ci, którzy autentycznie popierają Sajeda.
Dokładnie. I to by było rzeczywiście 90% z 30%, no to nam daje, prawda, jakieś 25% społeczeństwa. I takie wpływy prezydent ma. W telewizji francuskiej był nawet taki reportaż, no pokazywali jego zwolenników, przeciwników. No wśród przeciwników to była głównie młodzież, która chciałaby, żeby ten kraj był bardziej europejski. No a wśród zwolenników mieliśmy przedstawioną panią, która na przykład była wieloletnią osobą bezrobotną, tak? I stwierdziła, że jak prezydent pogoni złodziei, mówiąc w cudzysłowie, no to wreszcie, że tak powiem, coś zacznie się dobrego dla niej dziać.
Niebywała historia. Autorytet w dziedzinie prawa. Prezydent kiedyś oczywiście prawnik Kais Saied już w fotelu prezydenta zdecydowanie mający nieco inną optykę, chcąc interpretować napisaną przez siebie konstytucję zgodnie ze swoim widzimisię. Dyktatura prawa to sformułowanie, które pojawia się w Europie i pada z ust Władimira Putina. Daleki byłbym od porównywania Sajeda do Władimira Władimirowicza Putina. Natomiast prowokująco brzmi to pańskie porównanie Tunezji do Czech. No więc spróbujmy pójść tym prowokacyjnym torem, tą prowokacyjną trajektorią. Do jakiego polityka europejskiego można byłoby porównać Sajeda?
Wie pan, to porównanie do Putina nie jest złe.
Nie jest złe.
Putin jest bardzo popularny w krajach arabskich, w Afryce również. Tu rosyjska propaganda jest bardzo mocna, aczkolwiek w Tunezji najmniej, bo Tunezja jest rzeczywiście tym narodem bardzo wykształconym i tutaj bardzo mocne są media francuskie. Natomiast zdecydowanie w tej grupie, która popiera Sajeda, jego nacjonalistyczny dyskurs, to Putin jest kimś, kto się może podobać. Wojna w Ukrainie w większości państw północnej Afryki jest interpretowana po rosyjsku, że jest to wojna z Zachodem, który zniszczył Irak, który przeprowadził interwencję w Syrii. Przepraszam, w Libii, a Libia była za czasów Kaddafiego najbogatszym krajem regionu. Tam prąd, woda, to wszystko było za darmo. Ludzie po ślubie dostawali 20 tysięcy dolarów takiego zasiłku na urządzenie się, czy dostawali też mieszkanie komunalne albo nawet dom. Więc no to był kraj, gdzie ta renta węglowodorowa była dzielona między wszystkich w sposób no taki zapewniający dostatnie życie.
Tak.
No i to wszystko po tej interwencji się skończyło, tak? No w tym momencie tam rosną nierówności społeczne. Tunezyjczycy mają bliski kontakt z Libijczykami, akurat tymi zamożnymi, bo oni najczęściej tam przyjeżdżają. Natomiast no w jakiś sposób to oddziałuje na część opinii społecznej. Sajed ma też duże poparcie ze strony Chin, tak? I on też, że tak powiem, tak jak Putin krytykuje Unię Europejską, Sajed również współpracuje z nią w tych sprawach, gdzie jest to mu wygodne. Ale też, że tak powiem, bardzo używa takiego dyskursu antykolonialnego, tak? Że tutaj ta Francja, bo Unia Europejska to oczywiście Francja, nie będzie nam narzucać swoich porządków, to już było, my do tego na nowo nie doprowadzimy. Więc w tym momencie on w ten nurt taki trzecioświatowy, w którym Putin chce być bohaterem i dla wielu jest, się wpisuje. Tak? Natomiast w moim przekonaniu no, ten dyskurs w Tunezji nie odniesie jakiegoś wielkiego sukcesu. Społeczeństwo jest zbyt wykształcone, jest zbyt prozachodnie i to, co proponuje Sajed, to jest rozwiązanie jakieś tymczasowe do czasu, gdy nie wyłoni się jakiś przywódca bardziej świecki, który zdobędzie poparcie albo związków zawodowych, albo biznesu.
To, co mnie ciekawi, panie Macieju, mówił pan wcześniej o tym, że Sajed pojawiał się w polityce na tym najwyższym szczeblu jako kandydat świecki. Co to w praktyce oznacza w realiach Magrebu kandydat świecki? To oznacza osobę, która się absolutnie dystansuje od islamu? Czy to oznacza osobę, która nie dystansuje się od islamu? Może nawet zostać gdzieś przyłapana w meczecie na modlitwach, ale wyraźnie separuje porządek religijny od porządku prawno-politycznego.
O, kandydat świecki to przede wszystkim właśnie, no to jest ta druga rzecz, o której pan mówi. W praktyce to o co mamy spory w społeczeństwach? O życie prywatne. Czy kobieta może nosić mini spódniczkę publicznie? Czy można przyprowadzać do siebie, do domu osoby, z którymi nie jesteśmy, czy płci przeciwnej, które nie są, z którymi nie jesteśmy w relacji małżeńskiej? Czy prostytucja powinna być legalna, tak? Czy na przykład pary, czy na przykład seks przedmałżeński albo pozamałżeński powinien być tolerowany, czy też powinno państwo w jakiś sposób temu przeciwdziałać? Czy powinny być otwarte dyskoteki, czy alkohol powinien być powszechnie dostępny? Czy na przykład kolejna rzecz, no tu taka, która mi się przypomniała, jak Ordo Iuris zaproponowało w Polsce takie prawo, zgodnie z którym właściciel hotelu mógłby domagać się aktu małżeństwa od pary, która chce pokój hotelowy wynająć.
To są standardy państw islamskich.
To są standardy państw islamskich i jakby de facto sprzyjające hipokryzji, no bo bardzo często osoby, które są nieślubne, albo po prostu mężczyzna z jakąś prostytutką, udają się do hotelu i wynajmują dwa pokoje. I jest to, że tak powiem, rozwiązanie, które po prostu bardzo wzmacnia lobby hotelarskie.
No, czysty biznes.
Czysty biznes, ale też mężczyznom z klasy ludowej ogranicza dostęp do seksu, co też ma swoje daleko idące konsekwencje. Z jednej strony jest konsekwencja być może pozytywna, to jest taki pęd w stronę małżeństwa i takie, że tak powiem, dążenie do tego, żeby się ożenić, żeby żyć w poważnym związku, ale z drugiej strony na przykład no to jest duża popularność stosunków homoseksualnych w krajach arabskich, takich, prawda, między kolegami, którzy po prostu nie mają dziewczyny, więc to robią.
Niebywałe. Drodzy Państwo, jesteśmy po 22, więc te sprawy są bardzo poważne. No cieszymy się, że mamy tutaj także ten wątek przestrzeni seksualnej poruszony. No bo ja pamiętam, panie Macieju, że pojawiały się teorie, że arabska wiosna w ogóle, przypomnę, ta, która się rozlała z Tunezji, trochę niechcący chyba, że ta zmienna seksualna była ważna, prawda?
Oczywiście. Tam wszyscy mówili, że chcemy mieć prawo do małżeństwa, tak? A co oznacza tutaj prawo do małżeństwa? No, kobiety w krajach arabskich czy w krajach afrykańskich domagają się od mężczyzny, żeby osiągnął pewien poziom finansowy, jeżeli ona ma zostać jego żoną. Ewentualnie kobieta może z tego zrezygnować, no bo do oczekiwanie jest takie, żeby on miał własne mieszkanie na wynajem, prawda, chociażby, i samochód. To jest oczekiwanie bardzo dużej ilości kobiet, żeby był niezależny od swoich rodziców. No ale to w warunkach ekonomicznych afrykańskich jest bardzo trudne i przez to mamy grupę wielu z tak zwanych starych kawalerów, by się powiedziało, i starych pań. Tak? Bo niekoniecznie ludzie, kobiety chcą mieszkać u swoich teściów. I tam zresztą, zwłaszcza im gorzej wykształcona rodzina, tym ta kobieta jest gorzej traktowana, tak? Tym bardziej ma status takiego, prawda, większego dziecka.
Także w Tunezji,
W klasie ludowej też. Okay. Tak? W klasie ludowej też. Natomiast do czego to też prowadzi? My często, że tak powiem, w Europie osoby, które są przeciwko migracji, mówią, że ci Arabowie to tak, że tak powiem, są potencjalnymi gwałcicielami, że to jak kobieta chodzi w miniówce, to oni, że tak powiem, się zaczną do nich dobierać, bo myślą, że zaprasza do seksu i tak dalej. Takie zachowania są wynikiem też tej frustracji, prawda? Tego, że ten seks jest dla chłopaków z klasy ludowej bardzo słabo dostępny. To jest po prostu, jest on ściśle, że tak powiem, zależy od możliwości finansowych, tak? Tu też dlatego tego typu rozwiązania, które, że tak powiem, mają chronić w teorii rodzinę, wartości i tak dalej, one są niebezpieczne. One po prostu ingerują w naturalny porządek, w naturalne funkcjonowanie i właśnie tworzą wśród ludzi wykluczonych, którzy są sfrustrowani, w których w społeczeństwie liberalnym swoje potrzeby byliby w stanie zaspokoić i nie stwarzaliby ryzyka tego, że tak powiem, kogoś będą molestować, prawda?
Niebywałe konkluzje, drodzy Państwo, tego się też w scenariuszu naszej rozmowy nie spodziewałem, że to bardziej świeckie rządy, świecki porządek prawno-polityczny w tych państwach Magrebu może oznaczać paradoksalnie bezpieczeństwo płci żeńskiej w Europie, biorąc pod uwagę notowane przypadki różnych nadużyć, gwałtów i tego, że wygłodniali, wypuszczeni młodzi mężczyźni z państw Magrebu, Lewantu, rozładowują swoją frustrację seksualną w nieodpowiedni sposób. Drodzy Państwo, tematy jak najbardziej poważne. Tunezja, która dryfuje w stronę dyktatury, a sam Kais Saied zaczyna przypominać Władimira Władimirowicza Putina, choć rządzi państwem, społeczeństwem, które zostało porównane i trochę przypomina pragmatycznych Czechów. Bardzo ciekawie kontrastuje nam ten obraz Tunezji. Bardzo dziękuję panie Macieju, dziękuję także Rinie, pana córce, za to, że była świadkiem naszej rozmowy. Z tego wynika, że mamy plus jednego słuchacza. Więcej.
Dziękuję bardzo. W imieniu Liny również.
Tak jest. Kłaniam się na pewno do usłyszenia w GPS. Państwa zapraszam na przerwę. Słyszymy się chwilę po 23.